nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dzisiaj prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, stąd takie hałasy w tle. Moim gościem jest profesor Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego, pracujący na co dzień w Waszyngtonie, jednocześnie autor książki Europejski Lider Wzrostu, mówiącej o polskim sukcesie gospodarczym ostatnich 30 lat. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, zastanawiam się, gdzie jest ten sukces, dlatego że chciałabym przywołać najświeższe badania Ibris, mówiące o tym, w jaki sposób Polacy sami siebie postrzegają w kontekście klasy średniej. Dziś do klasy średniej zalicza się 53% badanych, ale jak ich już zapytać, gdzie widzą się za rok, to ta klasa średnia skurczy się do 41%, a jednocześnie ta klasa niższa rośnie z niecałych 7% do 17%. Czy przyszły już takie czasy, czy to nie jest chwilowe wehnięcie, a przyszły takie czasy, kiedy będzie nam się żyło już tylko gorzej, że cała gospodarka, może cały paradygmat neoliberalny właśnie w tej chwili upada?
Ja sądzę, że ten paradygmat neoliberalny upada i powinien upaść, bo on światu niewiele dobrego przyniósł. A w Polsce uważam, że jest nam potrzebne troszeczkę więcej optymizmu, chociaż niestety nie teraz na jesieni i w ciągu zimy, bo będziemy musieli przejść przez konsekwencje tego globalnego inflacyjnego tsunami, czyli tego, że przechodzimy przez ogromny szok drożyźniany, który dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy i też Ameryki, z której przyleciałem. To jest duży problem dla całego świata, dla klasy średniej wszędzie. Plusem jednak jest to, że Polska przez ostatnie 33 lata udowodniła, że jest bardzo konkurencyjną gospodarką i że wszystkie kryzysy, które wcześniej miały miejsce, kryzys rosyjski, kryzys sektora IT, kryzys globalny finansowy w 2009, przez każdy ten kryzys polska gospodarka przechodziła bardziej suchą nogą niż praktycznie ktokolwiek inny na świecie. Więc na pewno w krótkim okresie, właśnie przez jesień i zimę, wielu z nas realnie straci, bo nasza wartość wynagrodzeń spadnie, ale stracimy relatywnie mniej niż inni. Na ile to jest pocieszeniem, trudno powiedzieć, ale sądzę, że za rok, dwa Polska powróci do tej dynamiki rozwoju, której mieliśmy wcześniej i na pewno będziemy mieć powodu do większego optymizmu niż dzisiaj.
Czy to znaczy, że za rok, dwa wrócimy do normalnego świata, jaki znaliśmy dotąd?
Nie przesadzajmy też z tą inflacją. Inflacja jest teraz największym problemem w Polsce, w Europie i na świecie, ale to nie jest tak, że ta dwucyfrowa inflacja będzie nam towarzyszyła już do końca naszego życia. Ona kiedyś spadnie, dlatego że jest związana z szokami, które nie miały miejsca od dziesięcioleci. Jak oczywiście wirus, z którym żeśmy sobie gospodarczo całkiem dobrze poradzili, ale teraz walczymy z jego skutkami. Jest wojna, ale te szoki nie będą trwały wiecznie i kiedyś, może za rok, może niewiele później, inflacja z powrotem będzie jednocyfrowa.
Więc ale rzeczywiście, czy to znaczy, że świat już będzie z powrotem normalny? Bo inflacja to nie jest nasz jedyny problem gospodarczy.
Będzie oczywiście inny i teraz niektóre kraje sobie poradzą znowu lepiej, niektóre gorzej. O przyszłości świata nie zdecyduje to, jaką się ma inflację przez rok czy dwa. Najważniejsze jednak jest to, bo pewnie słuchacze tego chcą usłyszeć, nie to, co będzie za 5 czy 15 lat, chociaż uważam, że będzie Polska cały czas szła do przodu, ale co zrobić teraz, żeby poradzić sobie z drożyzną? No i wiele jest oczywiście do zrobienia, szczególnie po stronie rządu, ale również po stronie sektora przedsiębiorstw, sektora prywatnego, żeby zmniejszyć koszty społeczne tak wysokiej inflacji.
Tylko że z drugiej strony ekonomiści, uczniowie Leszka Balcerowicza, że tak powiem, krzyczą, że zaraz, to zmniejszanie kosztów społecznych właśnie jest proinflacyjne. To nie jesteśmy w jakiejś pułapce?
Nie można wyjść z tego szoku inflacyjnego, karząc najbiedniejszych, którzy i tak na tej inflacji najbardziej tracą. Zadaniem wszystkich rządów i w Polsce, i w Europie, i na świecie powinno być to, żeby wspierać tych najbiedniejszych. No i wtedy trzeba patrzeć na instrumenty polityki rządowej, które wspierają najbiedniejszych. Część jest rzeczywiście jak 500+, one głównie wspierają relatywnie najbiedniejszych Polaków, ale na przykład takie inicjatywy jak wakacje kredytowe dla wszystkich, z których korzystają w większości ci lepiej sytuowani Polacy, to jednak sprawiają, że dokładają się te inicjatywy do inflacji, jednocześnie niekoniecznie pomagając tym najbiedniejszym.
No dobrze, tylko schodząc na ziemię, patrząc jakie mamy realia i jakie kroki podejmuje polski rząd, to jednak wydaje się, że on te lęki społeczne, a one są rzeczywiście bardzo silne, 93% Polaków mówi, że za rok będzie ich stać na mniej niż dziś. Właściwie całe społeczeństwo. No i znajdujemy się jednak w rzeczywistości również politycznej, nie tylko gospodarczej, w której za rok mamy wybory. Politycy słuchają tego, co chcą Polacy i rzucają pieniędzmi na oślep. Profesor Barcerowicz, do którego znowu wrócę, krzyczy, że czeka nas druga Grecja, druga Argentyna i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, jak sobie z tym poradzić? To znaczy, czy trochę wiele krajów europejskich tak się dzisiaj zachowuje, że nie wprowadza kryterium dochodowego, że chce uspokoić te nastroje społeczne, rzucając rzeczywiście pieniądze z helikoptera trochę, w innym sensie, ale jednak trochę jak w czasie pandemii.
Drugą Grecją nie będziemy i z całym szacunkiem dla profesora Balcerowicza, jego wkładu do polskiego sukcesu gospodarczego. Od wielu lat wielu ekonomistów szafuje takimi groźbami, że staniemy się drugą Grecją, Wenezuelą czy Zimbabwe. Nie staniemy się. Polska gospodarka sobie z tym kolejnym szokiem poradzi, ale jest prawdą, że ten kolejny rok będzie trudny, bo te szoki cały czas trwają, bo czeka nas rok wyborczy, bo pewnie pojawią się znowu kolejne i niekoniecznie najmądrzejsze pomysły, więc do przyszłego października trzeba będzie mocno zapiąć pasy bezpieczeństwa, ale za kilka lat Polska znowu powróci do tego szybkiego wzrostu i szybkiego wzrostu naszych realnych wynagrodzeń, bo teraz jest prawdą, że duża część Polaków, chociaż nie wszyscy, bo w sektorze przedsiębiorstw płace rosną szybko, a na przykład cała sfera budżetowa, pielęgniarki, nauczyciele, bibliotekarze, policjanci, strażacy, oni realnie na tym tracą. Więc trzeba będzie zrobić szybko, żeby w przyszłości, to jest coś innego niż mój profesor Bacerowicz, żeby te źródła, żeby te owoce wzrostu gospodarczego dzielić się nimi sprawiedliwie, żeby ci właśnie strażacy, nauczyciele i pielęgniarki zyskali na tym relatywnie bardziej niż najbogatsi.
I to byłaby rewolucja, totalna zmiana paradygmatu. Jak ją przeprowadzić?
No to już się powoli dzieje. Ja zawsze byłem zwolennikiem 500+, chociaż uważam, że ten pomysł nie spełnił oczekiwań, jeśli chodzi o zwiększenie dzietności i pod tym względem to była porażka, ale uważam, że trzeba by zlikwidować 500+ i od razu na drugi dzień wprowadzić program narodowej dywidendy, który by polegał na wypłacaniu tych samych 500 zł dla polskich dzieci, dlatego że to byłby sposób na to, żeby dzielić się naszym sukcesem, który osiągnęliśmy jako naród w ciągu ostatnich 33 lat, bo nasz dochód narodowy żeśmy potroili w tym czasie. Tylko że niektórym w Warszawie potroiły się dochody, a innym wzrosły tylko o 30%. Więc takie inicjatywy, pomysły jak 500+ i inne, po to są, żeby tą dywidendą, żeby tym sukcesem z wszystkimi się podzielić, a nie tylko z wybranymi.
Czyli to nie jest populizm.
Nie, to jest inkluzywny rozwój. Rozwój i wzrost gospodarczy nie ma sensu, jeśli on nie pomaga tym najbiedniejszym, tym najsłabszym. Najbogatsi, najinteligentniejsi, najmocniejsi sobie poradzą. Po to istnieją państwo, po to jest rozwój gospodarczy, po to jest ekonomia, żeby właśnie tym najsłabszym pomagać, żeby oni też uczestniczyli w tym sukcesie.
Wszystko to brzmi całkiem uspokajająco, ale jesteśmy tuż po panelu prowadzonego przez byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, w którym brał pan udział jeszcze paru innych znamienitych gości. I ja mam wrażenie, jak słuchałam tej rozmowy, że było raczej schyłkowo i mrocznie. Mówiliście panowie o tym, że właściwie analizując fazę upadku imperiów, a jako imperium należy potraktować powiedzmy kraje rozwinięte, ten zachodni świat, bogaty świat, to właściwie jesteśmy u schyłku. Świat się wali.
Wzrost gospodarczy to jest trochę jak w sporcie. Trzeba się porównywać do innych, a nie tylko do jakiegoś ideału. Polska ma to szczęście, że cały czas jest częścią po tej stronie światła tej przyszłości. My cały czas jesteśmy szybko rozwijającą się częścią Zachodu i nie jest prawdą, że dochodzi do upadku Zachodu. Pokazuje to też wojna na Ukrainie, w której myślę, że bez Zachodu Ukraina by nie miała żadnych szans. Bez NATO w Polsce zupełnie byśmy o niczym innym też dzisiaj w Karpaczu mówili. Więc chodzi tylko o to, żeby taki kolejny zakręt w światowej historii, w jakim teraz jesteśmy, żeby z niego wyjść w lepszej formie niż inni. Czyli nacisnąć teraz na pedały, prowadząc taką politykę gospodarczą, która sprawi, że za rok i dwa, jak już te szoki się skończą, bo znowu one się skończą, one nie będą zawsze trwały z natury rzeczy, żebyśmy to my wyszli z tego zakrętu pierwsi i znowu, żebyśmy cały czas pozostali tym Robertem Lewandowskim i Igą Świątek rozwoju gospodarczego.
No dobrze, tylko patrząc daleko w przyszłość i zostając przy tym temacie, który pan profesor wywołał, to znaczy tej wojnie w Ukrainie, ja zanotowałam sobie podczas panelu to, co mówił pan prezes Jagiełło, były prezes PKO BP. Bardzo mocno wskazał na to, że wojna tak czy inaczej będzie wyzwaniem. I właściwie miał w głowie cztery scenariusze. Wygrywa Rosja, to źle dla Polski. Wygrywa Ukraina, właściwie też źle dla Polski. Mamy wojnę pozycyjną, stabilną, źle dla Polski. Mamy wojnę z przesuwającym się frontem, ale też jakąś taką, taki zamrożony konflikt. Tak. To też źle dla Polski. Jak połączyć te dwie rzeczywistości? Świetnie, dodawajmy gazu, za chwilę szoki wygasną, ale z drugiej strony będziemy bez szoków w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej.
A ja widzę piąty scenariusz, w którym Ukraina wygrywa i jest to dobre dla Polski i dobre dla Europy, dlatego że właściwie wszystkie kraje, które są w zasięgu wpływów kiedyś Związku Radzieckiego, a teraz Rosji, żaden z nich nigdy nie osiągnął sukcesu gospodarczego. Tylko te kraje, które się wyrwały z tej czarnej dziury, nazwijmy ją w cudzysłowie, rosyjskiej czarnej ekonomicznej dziury, tak jak kraje nadbałtyckie, Polska, Czechy, Węgry i tak dalej, tylko te kraje osiągnęły sukces przez ostatnie 33 lata. I Ukraina ma szansę, żeby się z tej cywilizacyjnej czarnej dziury wydobyć, miejmy nadzieję, wygrywając wojnę, albo że kończąc tę wojnę na własnych warunkach jak najszybciej i wtedy będzie miała szansę zrobić to, co zrobiły kraje nadbałtyckie, co zrobiły Polska. Przeprowadzić fundamentalne reformy, które sprawią, że wreszcie Ukraina zacznie rosnąć i powtórzy sukces Polski. Potrojenia dochodów niecałe 30 lat.
A nie będzie dla nas wtedy gospodarczym konkurentem?
Nie, nie będzie, bo wzrost gospodarczy to nie jest gra o sumie zerowej. To się wygrywa. Jak będziemy mieć bogatszą Ukrainę obok siebie, to po prostu nasz eksport też będzie kiedyś 5, 15 i 50 razy większy, bo to po prostu będą ludzie, których będzie stać na to, żeby w Polsce więcej kupować. Tak jak nasz eksport dzisiaj do Niemiec jest 30 razy większy niż 30 lat temu, tak za 30 lat miejmy nadzieję, że tak samo będzie z Ukrainą.
No dobrze, ja ciągle staram się jednak zgasić odrobinę pański optymizm i zastanawiam się, czy nie ma pan takich obaw, że ten konflikt w Ukrainie jest tak naprawdę tylko zalążkiem i taką wojną zastępczą i że ostatecznie może przerodzić się w globalny konflikt?
Tego nie wiemy, nie mam oczywiście odpowiedzi, nie wiemy, co się stanie. Ryzyka są, miejmy nadzieję, że one się nie zrealizują. Najważniejsze dla nas jest to, żeby cały czas wspierać Ukrainę i myślę, że wracając z Waszyngtonu jestem dumny, jak mocny społeczny konsens istnieje w Polsce, żeby wśród wszystkich partii politycznych, wśród całego społeczeństwa, żeby pomagać Ukrainie w każdy możliwy sposób. Myślę, że to jest kluczowe i to trzeba cały czas robić, a w międzyczasie trzeba odrobić własne zadanie domowe. Co zrobić, żeby z tymi szokami globalnymi i europejskimi jak najlepiej sobie poradzić, szczególnie teraz w ciągu nadchodzącej zimy. I znowu, my patrząc globalnie i z perspektywy Waszyngtonu, Polska ma mniej do obawiania się niż wiele innych krajów na świecie, które mają problem z głodem, które mają problem ze zmianami klimatu, które nie mogą się sfinansować, które mają ogromny dług. Polska jest cały czas w tej spokojniejszej części świata, no oprócz mimo oczywiście wojny. W naszym interesie to jest oczywiście, żeby Ukraina tą wojnę wygrała, żeby ta wojna się szybko skończyła i żeby Ukraina, tak jak Polska kiedyś, szybko dołączyła do Zachodu.
To jeszcze na sam koniec skorzystam z pańskiego doświadczenia, ponieważ zajmował się pan i zajmuje się pan Chinami i żył pan w tamtym kraju jakiś czas. Ja przypominam sobie, kilka miesięcy temu generał Pacek, zdaje się, próbował udowadniać w którymś z wywiadów, że w ciągu najbliższej dekady, a może nawet 5 lat, czeka nas światowa wojna pomiędzy Stanami a Chinami o globalne przywództwo, podbudowane oczywiście interesami i gospodarką. Nie obawia się pan tego? Chiny się potężnie zbroją od kilku lat.
Trzeba się obawiać takich scenariuszy, ale uważam, że one się nie ziszczą. One miałyby ogromny wpływ, ale są mało realne.
Dlaczego?
Dlatego, że w interesie Chin nie jest to, żeby wojnę wstrzymać. Chiny mimo 44 lat bardzo szybkiego wzrostu, w czasie których zwiększyły dochód na mieszkańca 30 razy, w Polsce o 3, tam o 30 razy, ale mimo wszystko dochody przeciętnego Chińczyka to jest mniej niż 1/3 jakości życia w Ameryce i dochodów Amerykanów. I Chińczycy wiedzą, że muszą się rozwijać jeszcze przez długie dekady, żeby się stać prawdziwie bogaci. I gdyby, i szczególnie też agresja putinowska na Ukrainę, pokazuje właśnie Chinom, jakie byłyby koszty, gdyby rzeczywiście do tej inwazji doszło, bo by się na pewno skończyło na podobnych, jeszcze kto wie, większych sankcjach niż teraz i ten sukces gospodarczy chiński po prostu by się skończył na długie dekady, a może i na zawsze.
To zakończymy jednak optymistycznym akcentem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Marcin Piątkowski.
Dziękuję bardzo.